Andrzej Sikora, przewodniczący Solidarności w Zakładach Azotowych w Tarnowie.
W dzisiejszym swoim wystąpieniu okolicznościowym zaznaczył pan rodowód Akład Azotowej Solidarności jako taki niezwiązany z korem, czyli powiedzmy z tą lewicą, tak, tylko właśnie odniósł się pan do encyklik papieskich.
No, wydaje mi się, że powinienem to powiedzieć, ponieważ normalnie i tak powiedziałbym tradycyjnie pokutuje taka opinia, że związek powinien być lewicowy. Nic nie odbierając lewicy, mając jednak złe doświadczenie z tą lewicą tak zwaną PRL-owską, która nie miała nic wspólnego z lewicą, a była zwykłym totalitarnym komunistycznym systemem, była partią komunistyczną, zawsze byliśmy ostrożni i z dystansem do wszelkich, że tak powiem, lewicowych, no takich ideologii lewicowych. Ale ja to powiedziałem w kontekście tego, że w Tarnowie były środowiska, które nawiązywały kontakty w tym właśnie okresie, kiedy powstawała Solidarność, ze środowiskami KOR-u i właściwie nie prostowały tego, czy zgadzały się z tym, że one mają takie zabarwienie lewicowe. Natomiast u nas Solidarność Zakładów Azotowych od początku, po pierwsze, nie mieliśmy żadnych kontaktów ze środowiskami korowskimi i tu bym chciał od razu przy okazji powiedzieć jedno, że absolutnie nie odbieramy żadnych zasług tym środowiskom, bo one mają ogromne zasługi, ale takich kontaktów nie mieliśmy. Nie mieliśmy nawet z zewnątrz z nikim kontaktów. Robiliśmy to na własne wyczucie, całą tą robotę tak zwaną organizacyjną, ale mieliśmy bardzo dobre informacje, ponieważ ciągle byliśmy na tak zwanym nasłuchu wolnej Europy. I o tym wszystkim, co się działo na Wybrzeżu, które postulaty były najważniejsze i ten postulat najważniejszy, jeśli idzie o wolne związki zawodowe, o tym wiedzieliśmy. A samą sprawę zorganizowania, taką robotę organizacyjną związków, no to wzięliśmy się do tego jako ludzie, którzy no, wystarczyło się kierować pewnym rozsądkiem, wystarczyło się kierować pewnymi regułami, wystarczyło się kierować dobrze zorganizowaną pracą i taką strukturę organizacyjną byliśmy w stanie zawiązać. Czym się kierowaliśmy również, jeśli idzie o takie podłoże, bym powiedział, ideologiczne? Ja to powiedziałem, że to był nasz fundament. Naszym fundamentem było społeczne nauczanie Kościoła, wtedy to się tak nazywało. Znaliśmy już wtedy encyklikę papieża Leona XIII, którą wydał w 1891 roku, Rerum Novarum, o kwestii społecznej. I tą encykliką się kierowaliśmy, ale również taką encykliką, która w późniejszym naszym działaniu była bardzo nam pomocna i stanowiła takie, powiedziałbym, ukierunkowanie nasze, to była encyklika Jana Pawła II, Laborem Exercens, o pracy ludzkiej. Encyklika, w której bardzo dowartościował pracę ludzką, w której pokazał, czym jest praca ludzka i czym jest człowiek w tej pracy. Jakie są relacje między człowiekiem a pracą. On tam powiedział bardzo wyraźnie, to nie jest, nie człowiek jest dla pracy, tylko praca jest dla człowieka. Oczywiście ja w tej chwili bardzo upraszczam, ale takie najistotniejsze myśli z tej encykliki wychodzące. A więc nie człowiek dla pracy, tylko praca dla człowieka i człowiek podmiot, ale również nie ekonomia, tylko człowiek. Człowiek przed ekonomią, a więc wszystkie jego potrzeby i praca jako realizacja się człowieka. Solidarność w Zakładach Azotowych była przede wszystkim ruchem robotniczym, tak jak wszędzie. Na Wybrzeżu też strajki zrobili robotnicy. Dopiero później do robotników doszlusowali, ja bym to tak powiedział, właśnie te kręgi intelektualne.
Chciałem się zapytać, zadać takie pytanie natury ogólniejszej, czyli po prostu Związek Zawodowy Solidarność po 30 latach. No, wiadomo, wszędzie ludzie są różni w każdej strukturze i różnie to może wyglądać w różnych zakładach pracy, ale moje pytanie dotyczy wyzwań współczesności dla Związku Zawodowego Solidarność na tle tej 30-letniej historii, na tle tego, co się dzieje obecnie. Może warto wspomnieć tutaj, że dzisiaj zaproszona przez Solidarność dyrektor szpitala, radna pani Anna Czech, wymieniła bodajże 3 postulaty związkowe, które są wciąż aktualne.
Po 30 latach często nawet ci, którzy wyszli z Solidarności, a porobili kariery różnego rodzaju, im nie jest po drodze w tej chwili z Solidarnością. Solidarność staje się przeszkodą. Dlaczego Solidarność jest przeszkodą? Solidarność była przeszkodą dla komunistów. Solidarność była przeszkodą dla tych, którym się wydawało, że jeżeli oni są po stronie opozycji, to chcą wywalczyć, ale niekoniecznie jakieś prawa. Oni się tym posługiwali dla pracowników, dla społeczeństwa, tylko okazało się, że im wystarczyło, że oni wywalczyli swoją nową pozycję. Jak gdyby z pozycji tych, którzy byli w opozycji, przechodzą do strony władzy. Wtedy inne jest spojrzenie. Ale Solidarność dlaczego jest groźna? Bo Solidarność opowiedziała się, tak jak to w swoim wystąpieniu powiem, po stronie dobra i prawdy. To dobro i prawda, i dlatego wywodziłem nasze właśnie korzenie tutaj Solidarności w Azotach z katolickiej nauki społecznej, bo ona się też opiera na dobru i prawdzie. I dobro i prawda przede wszystkim, no, jest trudna. I prawdę trzeba czasami powiedzieć komuś w oczy. Ona jest przykra, może być dla kogoś, ale trzeba umieć też stać przy tej prawdzie. I Solidarność to umie, Solidarność to robi. Bez względu na to, jakie się jej przypisuje różne działania, to nie można jednego zarzucić Solidarności. Że nie jest wierna swoim ideałom i że nie stoi przy prawdzie. Wtedy, kiedy człowiek jest krzywdzony, Solidarność się odzywa. I to głośno. I dlatego dzisiaj, pomimo tego, że wydawałoby się, że zmieniły, nie ma komuny, nie ma tego systemu totalitarnego, z którym walczyliśmy, ale pojawia się, te zagrożenia są ciągle zawsze, bo każda władza chce być władzą niepodzielną, każda władza chce mieć jak gdyby monopol na rządzenie i każda władza nie lubi, jak się jej zwraca uwagę. Jak się jeszcze zwraca uwagę na istotne rzeczy, na to, co jest istotą sprawowania tej władzy. Nie rząd dusz, tylko jeżeli to jest władza państwa, to organizacja życia obywateli. Tak to generalnie można powiedzieć. Nie wchodzenie w ich światopogląd, w ich wartości, system wartości i narzucanie tego, tylko odwrotnie. Tutaj swoboda, a organizować tak życie państwa, żeby obywatele mogli normalnie żyć, rozwijać się i czuć się bezpiecznie w tym. I dlatego Solidarność jest może ciągle tak postrzegana, że jest niewygodna.
Ja jeszcze chciałem zadać pytanie może jeszcze troszeczkę szersze przy tej okazji, czyli w ogóle o rolę związku zawodowego, bo z jednej strony mamy na przykład takie sytuacje jak na Zachodzie, kiedy to po prostu związki zawodowe wstrząsają państwami, strajkami często bezzasadnymi i prędzej doprowadzą do upadku na przedsiębiorstwa. Mówię o patologiach niż ustąpią ze swoich żądań, czasami prywatnych interesów liderów. Z patologiami związków zawodowych też można się spotkać w Polsce. A z drugiej strony mamy tam sytuację, że praktycznie związki zawodowe funkcjonują, jak mi się wydaje, przede wszystkim w spółkach Skarbu Państwa. Ja nie słyszałem o związkach zawodowych, które byłyby istniały, funkcjonowały w jakichś prywatnych przedsiębiorstwach. I ja cały czas, będąc sceptycznym co do w ogóle idei związków, powoli troszeczkę sobie ten pogląd zmieniam, ale do niedawna miałem jednoznacznie negatywny temat roli związków zawodowych, więc musiałem się zapytać, jak właśnie to w Pana odczuciu, jaka jest pozycja związku w Polsce zawodowego, w ogóle jakiegokolwiek, czy w ogóle jest taki twór potrzebny komuś poza na przykład liderom, którzy są w specjalny sposób chronieni. Jak to z tym jest?
No, pan poruszył tak szeroki temat, że po pierwsze muszę zacząć od razu od tego, że ja mogę mówić o tym, jak funkcjonuje związek w zakładach azotowych i związek, którym ja kieruję. A więc te wszystkie opowiadania o tych wysokich pensjach i tak dalej, o tym, że swoje żądania przedkładają nad dobro i pracowników, i firmy, to dzisiejsze zebranie pokazało i wypowiedzi przedstawicieli pracodawcy pokazało jednoznacznie, że w zakładach azotowych było zawsze inaczej. My realizujemy od samego początku model związku takiego, który stawia żądania, ale stawia żądania rozsądne, stawia żądania w oparciu o wiedzę na temat firmy i nie stawia tych żądań wygórowanych i umie iść na kompromis. Prezentujemy również taki oto pogląd i to realizujemy, że dobro pracowników powinno być utożsamiane również z dobrem firmy, bo jeżeli firma straci swoje możliwości ekonomiczno-finansowe, tak w cudzysłowie to przedstawiając, ale nie tylko w cudzysłowie, to wtedy i pracownicy też nie będą mieli przyszłości, a więc wygórowane żądania, zbyt ostre żądania nie. Natomiast jeśli idzie o solidarność jako taką, no, po pierwsze, to Solidarność wywalczyła wolność Polsce. To nie był tylko ruch społeczny, to był później już związek zawodowy. Związek zawodowy, ale specyficzny, który wyrósł właśnie z tego ruchu społecznego. Dlatego Solidarność jest związkiem specyficznym, nigdzie nie spotykanym na świecie. I Solidarność oprócz tych czysto pracowniczych żądań również często stawiała żądania wykraczające poza to, a więc wchodzące w sferę powiedzmy relacji takich społecznych również i tego, z czego społeczeństwo oczekiwało. No przecież odejście komuny, obalenie komuny, później domaganie się takich czy nie innych wolności w Polsce, to były postulaty Solidarności. I my dzisiaj od tego nie chcemy odchodzić. Pomimo tego, że są partie polityczne, to są sytuacje w kraju, w których nasz głos powinien być też słyszalny, bo mamy do tego pełne prawo, żeby głos w takich sprawach zabierać. Co nie znaczy, że nie jesteśmy bardziej w tej chwili na tych pozycjach związkowych. A jeszcze jedno bardzo ważne. Ten sceptycyzm pana do związków, który pan mówi, że on trochę ustępuje, i czy zadał pan pytanie, czy są potrzebne związki? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Ja to wytłumaczę na prostym przykładzie. Związek jest takim buforem pomiędzy pracodawcą a pracownikami. Gdyby nie było związków zawodowych, to pracodawca prawdopodobnie nie byłby w stanie opanować sobie sytuacji z pracownikami, bo wtedy wychodzą działania nieskoordynowane, wtedy wychodzą działania takie, które wykraczają poza prawo, a związek ma jeden obowiązek, ma działać w ramach prawa. Nawet jak podejmuje akcje strajkowe, jak podejmuje wszelkiego rodzaju akcje, to ma działać w ramach funkcjonującego prawa.
I trzeba tam spełnić kilka etapów.
Tak, ale to są wtedy, ja mówię buforem, on jest wtedy buforem ochronnym pomiędzy pracownikiem, który może przyjść z bardzo, że tak powiem, ostrym żądaniem i z bardzo ostrym zachowaniem. Natomiast związek te rzeczy zbiera od pracowników i dopiero przekazuje pracodawcy. I pracodawca ma je w całkiem inny sposób przedstawiane. I w drugą stronę. decyzje, które podejmuje pracodawca lub które wspólnie podejmujemy, jak prowadzimy dialog, porozumienie jakieś zawieramy, prawda, to wtedy my stajemy się współodpowiedzialni za to porozumienie. I ten pracodawca ma dużo łatwiejszą rolę, bo to ja idę do pracowników, do swoich członków i mówię, tak zawarliśmy, takie stawialiśmy żądania, a tyle mogliśmy otrzymać. I po to są związki zawodowe między innymi też.
No a gdyby postawić sprawę inaczej, czyli po prostu niech wolny rynek reguluje. Nie podoba się, do widzenia.
Nie, wolny rynek ma regulować ekonomię. Wolny rynek ma regulować to wszystko, co się dzieje w sferze gospodarczej. I też nie do końca, bo jak życie pokazuje, to ci, którzy mówią o wolnym rynku, to mówią o wolnym rynku dla nas. Przykład Unia Europejska. Ale jak ich interesy są naruszone lub jak ich interesy są zagrożone, to nie patrzą na wolny rynek. Tylko dokonują dotacji, dokonują wsparcia i tak dalej. A więc ten wolny rynek ma też pewne granice. Państwo musi dbać o bezpieczeństwo obywateli i wolnemu rynkowi tego nie można zostawić. Tak samo tutaj nie może być. Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinny się opierać na pewnych regułach. To jest umowa o pracę, powiedzmy. Ale to jest również kodeks pracy, który reguluje jednoznacznie prawa i obowiązki i pracodawcy, i pracownika. I nie może być tak, że kierując się tylko wolnym rynkiem, pracodawca mówi, jak ci się nie podoba, to nie. Nie może tak być. Jeżeli pracodawca przedstawia warunki nie do spełnienia przez pracownika lub nie dotrzymuje umowy, to wtedy związki występują wobec tego pracodawcy w interesie pracowników. I nie idzie tam pracownik, jak ja to mówię, z kłonicą do pracodawcy, tylko idzie związkowiec, siadają i rozmawiają.
Chciałem też od pana wyciągnąć też kwestie dotyczące pana stosunku do tego, co się obecnie w Polsce dzieje, to budowanie kolejnych podziałów w Solidarności, kwestia tego, że jak się dowiadujemy, już nie ukrywają panowie generałowie, że po udupieniu Solidarności w okresie stanu wojennego udało się częściowo zbudować Solidarność później i przy okrągłym już ze swoimi ludźmi przy okrągłym stole posadzić kogoś.
No powiedzmy, że do końca tak to nie było przecież. Aż tak do końca nie było.
Jest autorem tego.
No na pewno, bo pan generał Kiszczak miał najlepsze informacje. To była najlepiej zorientowana i najlepiej poinformowana o sobie w państwie, bo był szefem służb specjalnych, a w każdym totalitarnym systemie służby specjalne muszą mieć najlepszą informację. I on miał pierwsze sygnały o tym, że gospodarka się sypie, że system się sypie, że system jest już niewydolny i że trzeba coś robić z tym. Ja nie byłem ani przy okrągłym stole, a tym bardziej przy rozmowach tych kuluarowych, które się w Magdalence odbywały, które przygotowywały to wszystko. Ale dzisiaj po latach można bardzo krytycznie odnieść się do niektórych, powiedzmy, ustaleń, do tego, że dotrzymywano porozumienia, ja to dzisiaj też mówiłem na naszym zebraniu, dotrzymywano porozumienia podczas, kiedy naród powiedział nie, nie chcemy już tego porozumienia. I jeszcze to, co Mietek Gildo powiedział, strona, która to porozumienie zawarła, zniknęła, bo PZPR zostało rozwiązane. To, że SDLP było jej następcą, się uważali, to oni się tak uważali. W jednych sprawach byli następcami, ale w innych nie. Tam, gdzie trzeba było płacić, gdzie trzeba było wywiązywać się zobowiązań, to nie. Ale tam, gdzie można było majątek przejmować, to tak. I to były te właśnie sytuacje, które... No,
i ta gruba czerwona kreska chyba nam mocno zaszkodziła.
Bardzo różnie możemy spojrzeć na tą kreskę. Być może, że premier Mazowiecki miał całkiem co innego na myśli, ale ja pamiętam, jak w zakładach do czasu, kiedy Mazowiecki nie powiedział o grubej kresce, to myśmy praktycznie no, nie wykorzystywaliśmy tego, ale widzieliśmy po tej drugiej stronie, że oni są gotowi zrobić, jak to się mówi, wszystko. Iść na wszystkie ustępstwa, gotowi są zrobić wszystko. Ze wszystkim się zgadzali. To, co myśmy postulowali, zgadzali się. A jak poszła gruba kreska, to im więcej czasu upływało od tego stwierdzenia, tym bardziej butni się stawali. A naszą odpowiedzialność za firmę, nasze podejście takie, że uważamy, że tu powinna być pewna harmonijna współpraca, bo to też powinno być między pracodawcą a związkami zawodowymi. To żadnej ze stron nie uwłacza. Ani ja nie zdradzam pracowników, ani pracodawca nie zdradza interesów firmy, jeżeli harmonijnie współpracujemy dla dobra tej fabryki. Tam, gdzie się spieramy, to się wspieramy. To się spieramy, ale tam, gdzie możemy wzajemnie się wspierać i wzajemnie te decyzje swoje w jakiś sposób wspierać, to jest pozytywne. Ale to było wtedy już przyjmowane, jako nasza słabość. I my to wiedzieliśmy. A to nie była nasza słabość. Ja pamiętam kilka razy prezesowi zarządu ówczesnemu, który był tuż po 89 roku, to uzmysławiałem. Musiałem uzmysławiać w którymś momentach, panie prezesie, ale pan jest tylko dyrektorem i prezesem zarządu firmy państwowej. To nie jest pana firma i pan nią tylko zarządza. I pan musi mieć świadomość tego, że pan zarządza w imieniu, nawet a właściciel też nie może działać na szkodę swojej firmy. I pan nie może stawiać sprawy tak, że teraz to pan będzie dyktował, a my mamy to przyjmować. Nie, my jesteśmy partnerami. My jesteśmy związkiem zawodowym, w konstytucji mamy już w tej chwili umocowanie, w statucie swoim, w ustawie o związkach zawodowych i musimy się traktować właśnie jak partnerzy. No tak to było właśnie, tak to my pojmowaliśmy, a tamta strona nie mogła się wyzwolić niestety z tych swoich nawyków, z tej mentalności, że z jednej strony nimi musiał ktoś zawsze sterować, a oni chcieli niepodzielnie rządzić i nikt im się tu nie mógł wtrącać. I dlatego między innymi potrzebna była lustracja i dekomunizacja, żeby przyszli nowi ludzie z nowym spojrzeniem i żeby ci nowi ludzie nie ulegali skażeniu przez tych z tą mentalnością jeszcze PRL-owską, tak bym to powiedział. Bo to skażenie było ogromne. Ono do dzisiaj pokutuje w wielu środowiskach.